Witam Państwa, jest piątek, 13 listopada, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Już 9,5 tysiąca osób zmarło w Polsce z powodu chińskiego koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zmarło 419 zakażonych. To już trzeci raz od początku epidemii, kiedy liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce przekroczyła 400. Wczoraj resort poinformował o 275 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu chińskiego wirusa zmarło już 9499 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Rośnie liczba osób chorych na COVID, których stan wymaga pobytu w szpitalu. Dzisiaj to już prawie 22 300. Nadal wzrasta liczba wykorzystywanych respiratorów. Dzisiaj to już 2050. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wczoraj, że nie wprowadzi narodowej kwarantanny.
Nareszcie dobre wieści zaczynają do nas docierać. W tym tygodniu po raz pierwszy od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. Jeśli w następnych dniach uda nam się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem. Ale przed nami jeszcze długa wojna. Ale wygramy ją. Wierzę w to, że niedługo wrócimy do normalności. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Po konsultacjach z Radą Medyczną, z którą dziś po raz kolejny się spotkałem, ustaliliśmy ostatni próg alarmowy na poziomie 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich dniach udało nam się wyhamować dokładnie przed tym punktem krytycznym, jednak dystans, jaki nas dzieli od progu narodowej kwarantanny, nadal jest niewielki i nie pozwala na swobodę.
Premier w swoim wystąpieniu nie wspomniał, że mała liczba testów w praktyce prawie uniemożliwia osiągnięcie wyznaczonych progów. Średnia liczba przeprowadzanych testów wynosi poniżej 60 tysięcy. Aby osiągnąć założony przez premiera próg, prawie połowa musiałaby dać wynik dodatni. Obecnie ponad 40% badanych okazuje się zakażona. Jeszcze kilka tygodni temu było to poniżej 5%. Nawet główny ekspert rządu do spraw epidemii, profesor Andrzej Horban, przyznał wczoraj, że w rzeczywistości zakażeń jest 5 razy więcej niż wynika to z testów, czyli około 125 tysięcy dziennie. Komunikat premiera skomentowała w Idź Pod Prąd na żywo lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek i pastor Paweł Chojecki.
Ludzie nie chcą już robić testów, boją się tego, bo no bardzo dużo osób ma tak naprawdę COVID, również takich, którzy mają skąpe objawy i oni po prostu nie chcą siedzieć 2 tygodnie czy ileś na izolacji, boją się o utratę pracy. Jest naprawdę ta sytuacja, to rozbuchanie epidemii, to jest to, czego można było uniknąć i dlatego to jest tak smutne. Ja nawet czasami się zastanawiałam, czy to jest tylko głupota ze strony rządu, czy jakieś zamierzone działanie, no bo takie myśli się po prostu pojawiają, jak jedna głupota za drugą idzie. Odkąd pamiętam, czyli od początku epidemii, rząd zawsze ogłasza sukcesy i jeszcze nie było tak, żeby przyznał się do jakiejś porażki, tylko ciągle mamy sukcesy, po prostu codziennie. Codziennie też mamy nowe strategie i każda jest lepsza od poprzedniej. Jestem zmęczona i strategiami, których tak naprawdę nie ma, i tymi sukcesami, które się co chwila odtrąbuje. Także naprawdę sytuacja i społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę, jest poważna i naprawdę lekarze powinni się zastanowić nad, po pierwsze, i naukowcy, nad tym, żeby rzeczywiście przygotować się na to, że ta choroba będzie dłużej, żeby szukać leków na tą chorobę. Oczywiście szczepionka też jakieś znaczenie będzie miała, ale to nie rozwiąże sprawy COVID. Także sytuacja jest naprawdę poważna.
I teraz odtrąbia zwycięstwo, kiedy my jesteśmy na łopatkach, kiedy służby zdrowia nie ma, kiedy ludzie umierają w karetkach, a niekiedy na ulicy. A on mówi, że myśmy zwyciężyli w jakiejś bitwie. Dlatego myślę, że to jest dywersant, bo to już robi trzeci raz, niszczy Polskę tymi swoimi durnymi kłamstwami.
Podczas Marszu Niepodległości policjanci użyli broni bez zgody dowódcy, donosi RMF FM. Jak pisze portal RMF24, na rondzie de Gaulle'a o użyciu broni gładkolufowej zdecydował dowódca pododdziału zaatakowanego przez agresywną grupę demonstrantów. Zrobił to mimo, że dowódca operacji, zezwalając na używanie wszystkich środków przymusu bezpośredniego, zastrzegł, że broń gładkolufową można wykorzystywać tylko na jego rozkaz. Rzecznik Komendy Stołecznej stwierdził, że zgody na użycie środków przymusu bezpośredniego może udzielić sam dowódca pododdziału zwartego, gdy zwłoka w użyciu lub wykorzystaniu tych środków groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia. Zapewnił, że Wydział Kontroli zbada wszystkie wątpliwości. Podczas Środowego Marszu Niepodległości doszło do zamieszek i starć z policją. Rzucane race podpaliły mieszkanie na Powiślu. Choć zapowiadano, że uczestnicy przejadą trasę samochodami, to wielu przeszło pieszo. Organizatorzy obwiniają policję o eskalację agresji i prowokacje. Policja odpiera zarzuty i twierdzi, że funkcjonariusze byli atakowani racami i kamieniami. Na dowód na Twitterze Komendy Stołecznej przedstawiono nagrania. Policjanci w okolicach ronda de Gaulle'a zostali zaatakowani m.in. racami, dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice. Race, petardy, kamienie, kostka brukowa leciały na głowy policjantów, napisano na Twitterze Komendy Stołecznej. Rzecznik policji przekazał, że rannych zostało 35 policjantów. Jak powiedział, mamy urazy kręgosłupa wśród policjantów, urazy głowy, złamaną rękę. W środę raniony gumową kulą z policyjnej broni został fotoreporter tygodnika Solidarność Tomasz Gutry. W rozmowie z Faktem stwierdził, że strzelono mu w głowę, gdy robił zdjęcie funkcjonariuszom. Jednemu się to nie spodobało i do mnie wymierzył, powiedział 74-letni reporter. Dodał, że w aparacie ma zdjęcie sprawcy. W rozmowie z portalem Onet Gutry opowiedział o operacji. Pocisk wszedł w policzek na długość 7 cm. To była masakra. Operacja trwała ponad 2 godziny. Mam złamaną kość, założoną płytkę tytanową i jeszcze coś w oku. Wczoraj pastor Paweł Chojecki, Wiś pod prąd, na żywo pytał, czy zachowanie policji podczas marszu wynikało z rozkazów, czy z działania prowokatorów.
Czy ten policjant, który, jak na wszystko na to wskazuje, z rozmysłem strzelał w głowę tego reportera i działacza Solidarności, robił to nie wiedząc, co robi, tylko dostali takie rozkazy, macie być bezwzględni, takie, no to jest prawdopodobna taka teza, albo druga teza, że wśród policjantów są prowokatorzy. Wśród policjantów są prowokatorzy i ja na to zwracałem uwagę już tutaj na pewno przed miesiącem, kiedy były takie bardzo brutalne zatrzymania posłów lewicowych, że ich tam wozili gdzieś w suce, wyrzucali, pałowali, nie patrzyli na immunitet. Ja mówię, przecież to jest podgrzewanie nastrojów. I zobaczcie, teraz następuje no, już taki skandal w dzień, który powinien być świętem wszystkich Polaków i do tego dopuściło Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy wiecie, nie chciało, a prowokatorzy zadziałali w policji. No stąd ja pytam Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj. Jarosławie, czy to jest twoja robota? Wydałeś takie rozkazy? Czy wpadłeś w pułapkę, a to by pokazywało, że jesteś kompletnym niedołęgą? Stawiam tezę i to, co tu widzieliście państwo, mocno uprawdopodobnia tę tezę, że w policji ktoś działa na rozkaz innych ośrodków władzy niż ośrodek pisowski. Teraz Jarosław Kaczyński i PiS, piłeczka jest po waszej stronie. Teraz wy macie udowodnić, że to była prowokacja, a nie wasze celowe działanie. Macie odpowiedzialność za sprawowanie władzy w Polsce.
Wczoraj wieczorem komunikat w sprawie marszu wydało Prawo i Sprawiedliwość. Czytamy w nim m.in. Organizatorzy Marszu Niepodległości, będącego wielką demonstracją patriotyzmu, podjęli odpowiedzialne działania, proponując przyjęcie przez tegoroczny marsz formuły zmotoryzowanej, bezpiecznej w dobie epidemii. Niestety w trakcie marszu miały miejsce godne potępienia incydenty, będące wynikiem dołączenia do niego grup chuliganów, a być może także świadomych prowokacji. Uczynimy wszystko, aby powody każdego z tych zdarzeń, w tym zranienia redaktora Tomasza Gutrego, a także wielu policjantów, jednego z nich ciężko, zostały w pełni wyjaśnione. Jeśli okaże się, że wynikały one także z błędów popełnionych przez organy porządku publicznego, odpowiedzialni zostaną potraktowani zgodnie z prawem. W oświadczeniu podkreślono, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze pozytywnie odnosiło się do idei Marszu Niepodległości. Z bólem musimy jednak odnotować, że pewne formacje polityczne, a w szczególności niektórzy przedstawiciele Konfederacji, przyjmują taktykę, którą można krótko określić: im gorzej, tym lepiej, oświadczył PiS. Sąd Pensylwanii orzekł na korzyść Donalda Trumpa w sprawie liczenia głosów. Sąd apelacyjny Pensylwanii nakazał, by nie liczyć kart do głosowania wysłanych pocztą, jeśli wyborcy głosujący po raz pierwszy nie przedstawili dowodu tożsamości do 9 listopada. Tym samym odwołano decyzję sekretarz stanu Kathy Buchwar, która dwa dni przed wyborami pozwoliła na dostarczenie dowodu tożsamości do 12 listopada. Sąd orzekł, że Buchwar nie ma ustawowego upoważnienia do takiej decyzji. Głosy korespondencyjne, dla których wyborcy przedstawili dokument tożsamości po 9 listopada, nie będą wliczane do ostatecznego wyniku. Kwestionowana jest też decyzja o zaliczeniu głosów korespondencyjnych, które dotarły do komisji po dniu wyborów. W tej sprawie sąd ma się jeszcze wypowiedzieć. Ta jedna decyzja nie odmieni ogólnego wyniku wyborów, jednak sztab Trumpa złożył w różnych stanach wiele skarg na nieprawidłowości w głosowaniu i liczeniu głosów. Sztab Trumpa wskazuje m.in. na niedopuszczanie obserwatorów do kontrolowania procesu liczenia, wielokrotne liczenie tego samego głosu, wydawanie kilku kart jednej osobie, zaliczanie głosów bez przepisowej pieczęci i podpisu, przyjmowanie głosów po terminie głosowania, nazwiska nieżyjących osób na listach wyborców oraz nieprawidłowe działanie systemów komputerowych, które miały usuwać głosy oddane na Trumpa lub wręcz zaliczać je jako oddane na Joe Bidena. Stan Georgia już zapowiedział ponowne przeliczenie wszystkich głosów. Kolejne państwa europejskie przedłużają i zaostrzają obostrzenia epidemiczne. W Portugalii premier António Costa oświadczył wczoraj, że weekendowy lockdown objęty będzie restrykcjami surowszymi niż do tej pory zapowiadano. Przez najbliższe dwa tygodnie w weekendy po godzinie 13 wyjść z domu będzie można tylko do pracy, po najpotrzebniejsze zakupy lub w innych nagłych sytuacjach. Premier ostrzegł także, że sklepy będzie można otworzyć dopiero o godzinie 8. Premier Portugalii zapowiedział, że liczba powiatów, w których od poniedziałku obowiązywać będzie stan wyjątkowy, zwiększy się ze 121 do 191. Portugalski dziennik Jornal de Noticias podał dzisiaj, że w związku z coraz trudniejszą sytuacją z wolnymi łóżkami w szpitalach, władze Portugalii zawarły umowę z prywatnymi klinikami o udostępnienie miejsc dla osób chorujących na COVID-19. W ciągu ostatnich dwóch dni w Portugalii padły rekordowe liczby zgonów z powodu chińskiego koronawirusa. Wczoraj władze informowały o 82 zgonach, dzisiaj o 78. W Słowenii władze ogłosiły, że aby zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem, obowiązujący już lockdown zostanie jeszcze zaostrzony. Zamknięte pozostaną szkoły i przedszkola, spotykać będą mogły się tylko osoby mieszkające razem. Z użytku wyłączony zostanie transport publiczny i sklepy z wyjątkiem tych oferujących najpotrzebniejsze produkty. Dzisiaj władze Słowenii poinformowały o rekordowej liczbie 41 zgonów z powodu COVID-19. Lockdown zostanie przedłużony także w Irlandii Północnej. Tam władze zdecydowały, że zaostrzone restrykcje nie zostaną zniesione dzisiaj w nocy, jak zapowiadano wcześniej, a będą obowiązywały jeszcze przez tydzień. Obostrzenia będą znoszone stopniowo. W przyszły piątek otwarte zostaną niektóre punkty usługowe i lokale gastronomiczne, za dwa tygodnie hotele. Premier Francji poinformował wczoraj, że obowiązywanie restrykcji zostanie przedłużone o dwa tygodnie ze względu na sytuację gorszą niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii. Złagodzenie lockdownu byłoby teraz nieodpowiedzialne, powiedział Jean Castex. Zapowiedział, że jeśli sytuacja się nie poprawi, restrykcje zostaną zaostrzone. Zaledwie dzień po oficjalnym otwarciu, które miało miejsce w sobotę, w elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi doszło do awarii. W poniedziałek białoruskie Ministerstwo Energetyki wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że zaszła potrzeba wymiany niektórych elektrycznych urządzeń pomiarowych. Dzień później konsultant białoruskiego Ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnej poinformował, że turbina została zatrzymana, ale nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne elektrowni. Według niezależnych białoruskich dziennikarzy wybuchły transformatory napięcia w jednym z agregatów. Litwa i białoruska opozycja sprzeciwiały się powstaniu elektrowni na Białorusi już podczas jej budowy, a rząd litewski przygotowywał się na ewentualne jej awarie. W ciągu ostatnich tygodni Litwa zakupiła 4 miliony tabletek z jodem. przeznaczonych dla osób mieszkających w promieniu 100 km od elektrowni. Ponadto nauczyciele mają zostać przeszkoleni na wypadek awarii. Obecny prezydent Litwy Gitanas Nauseda wzywał państwa europejskie do tego, by nie kupowały energii produkowanej na Białorusi. Na Facebooku napisał: wzywam wszystkich do wspólnej pracy, by żadna niebezpieczna energia generowana w elektrowniach jądrowych nie miała wstępu nie tylko na litewski rynek, ale też na rynek europejski. Trump zakazuje inwestowania w firmy powiązane z armią komunistycznych Chin. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał wczoraj rozporządzenie, w którym zakazał amerykańskim firmom inwestycyjnym, funduszom emerytalnym i innym spółkom funkcjonującym na rynku kapitałowym inwestowania w firmy, które mają powiązania z wojskiem komunistycznych Chin. W rozporządzeniu czytamy: ja, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwierdzam, że Chińska Republika Ludowa w coraz większym stopniu wykorzystuje kapitał Stanów Zjednoczonych do pozyskiwania zasobów i umożliwiania rozwoju i modernizacji swoich aparatów wojskowych, wywiadowczych i innych aparatów bezpieczeństwa, co nadal pozwala Chińskiej Republice Ludowej bezpośrednio zagrażać Stanom Zjednoczonym i siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych za granicą. Donald Trump zaznaczył, że kluczowym czynnikiem rozwoju chińskiej armii jest pozornie prywatna gospodarka tego kraju, poprzez którą komunistyczne Chiny zwiększają możliwości militarne. Zarządzenie ma wejść w życie 11 stycznia przyszłego roku i obejmie 31 firm ze stworzonej w tym roku listy przedsiębiorstw uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę miłego weekendu.